Bądźcie witani, drodzy bracia, drogie siostry, tutaj na sali, ale przede wszystkim, bo większość z was jest jeszcze stale przy odbiornikach w waszych domach. Niech Pan Bóg pobłogosławi to dzisiejsze odpołudnie spędzone nad Bożym Słowem, spędzone nad tym, co Duch Boży nam tutaj pozostawił, abyśmy nie zapomnieli, komu należymy, kto nas drogo kupił i jaką przyszłość przygotował dla wszystkich tych, którzy mu wydali swój żywot. Tak już po raz trzeci otwieram pierwszy list do Tesaloniczan, teraz już w drugim rozdziale i będę czytał od 13 wiersza. Pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział od 13 po 16 wiersz. Napisane tam jest takie słowa. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwe, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie. Bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni. A żeby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. Ale gniew Boży spadł na nich na dobre. Tak, tyle z Bożego Słowa. Ten odcinek rozpoczyna wielką radością apostoła Pawła i jego współpracowników z tego, że Tesaloniczanie przyjęli Słowo Boże. Co jest na tym takiego ciekawego, że Paweł i jego współpracownicy nieustannie za to dziękują Bogu? W każdym wieku na świecie pojawiały się różne nauki, różne filozofie, które zawsze znalazły sobie swoich słuchaczy i swoich naśladowców. A te nowe objawy, te nowe prawdy były ciekawe do tego czasu, zanim pojawiło się coś innego, coś ciekawszego, coś nowszego. Ale Słowo Boże jest nieprzekonalne. Nikt nie wymyśli nic lepszego, nic doskonalszego. Kto weźmie poważnie Boże Słowo do swojego życia, to u tego zacznie dochodzić do poważnych zmian. Dlatego, że będzie działać ta refleksja osobista, kiedy Boże Słowo dostanie prawo korygować nasze myśli, nasze postępowanie. Zawsze to najmocniej przeżywa ta pierwsza generacja, generacja chrześcijan, która z pogan staje się uczniami Pana Jezusa. Kiedy to widzimy, jak bardzo konkretnie Boże Słowo dotyka się ich serc, nie ma tam obłudy, jest tam staranie o to, aby nauczyć się chodzić w duchu według Bożej woli. I ci pierwszogeneracyjni chrześcijanie nie przykrywają swoją nieumiejętność. To potem robi ta druga, trzecia generacja. Możemy to widzieć na życiu Abrahama, Izaka, a Jakuba, Ezafa. Abraham był tym, który nie wszystko zaraz wiedział, który uczył się poznawać Boga w swoim życiu, ale Izak już żył obok niego i wiele rzeczy się nauczył i umiał już w tym o wiele lepiej chodzić, po ludzku mówiąc, ale z tego duchowego punktu widzenia wiele razy stracał orientację, dlatego że on chciał żyć z doświadczenia swojego ojca. A to już nie jest możliwe. Każda generacja potrzebuje to swoje poznanie. Każda generacja potrzebuje znaleźć, rozpoznać to duchowe w swoim życiu. A później najwięcej się to odzwierciedla na tych synach Izaaka, na Ezawowi, który serce miał dla tych ziemskich rzeczy, dla Jakuba, który co prawda tęsknił po tych duchowych rzeczach, ale ludzkim sposobem chciał to osiągnąć. I Bóg go musiał przez wiele lat uczyć, aby nauczył się te rzeczy. To najgorsze nastanie, kiedy Boże Słowo zatrzymie się w naszej głowie, a nie dochodzi do naszego serca. Kiedy dużo albo kiedy może wszystko wiemy, ale na naszym praktycznym życiu przestaje to być widoczne. Bo nasze myśli, które później urzeczywistniamy w czyn, rodzą się w naszym sercu. Z serca wychodzą myśli, które później urzeczywistniamy. A jeżeli nasze serce sycone jest albo napełnione jest pychą, zazdrością, gniewem, pożądliwością, to te informacje, które mamy z Biblii w naszej głowie, nie pomogą nam. Chcemy czynić dobre, ale to zło jest mocniejsze i zwycięża. Takimi właśnie doświadczeniami przechodził apostoł Paweł, nie wstydził się tego i z wielkim zainteresowaniem patrzył się, co właśnie czyni Boże Słowo z tymi chrześcijanami w Tesalonice. I cieszy się, że nie tylko oni wstępują do tej zmiany, ale ta zmiana zaraz jest wypróbowana. Przechodzą przez ogień, kiedy napotykają trudności, prześladowania. Nie zatrzymują się na tej drodze, ale idą dalej pomimo tych trudności. A tak już więcej razy o tym mówiliśmy, że Pan Bóg pozwala na trudności w naszym życiu, a one właśnie służą nam do tego, abyśmy rozpoznali, jak wewnętrznie jesteśmy nastawieni względem Boga. Tak bardzo pragnę, aby i ten czas, w którym byliśmy dużo sami, w którym nie mieliśmy tej regularnej manny każdą niedzielę czy w czwartek, aby pomogła nam właśnie w tym względzie zorientować się, jak na tym jesteśmy my sami, jak na tym jestem ja. Ile tego duchowego noszę w sobie, a ile tylko tak przybieram, ale w chwili, kiedy przychodzi jakaś trudność, kiedy nie ma możliwości przychodzić regularnie na nabożeństwo, co to robi ze mną? Nie chciejmy tego przykryć, nie chciejmy to tylko zasłonić, ale przyjdźmy autentyczni przed naszego Pana i jeżeli czujesz, że mało tego duchowego jest w twoim sercu, to jest okazja, jest możliwość, aby przed Panem pozwolić na pewne zmiany. Te cierpienia przychodziły od tych najbliższych, od rodaków, od Żydów. Nie od pogan, ale od Żydów. Od tych, co zabili proroków, co zabili Jezusa, później Szczepana, dalszych. Paweł nie trzymał jeszcze wtedy, kiedy pisał te listy, taką kompletną Biblię, jak mamy my dzisiaj, cały ten Nowy Testament. I on odwołuje się i opiera się właśnie na Starym Testamencie, na księgach prorockich Starego Testamentu, w którym właśnie widzi to, co odegrało się, co stało się rzeczywistością, kiedy przyszedł Jezus i kiedy napełniło się tak bardzo wiele proroctw. Chociaż zostali znienawidzeni ci wierzący ludzie w tej Tesalonice, to Paweł widzi nadzieję. Paweł widzi to, że przejdą przez to i że będą błogosławieni. Odwrotnie do tych, którzy zawsze, zamiast zmieniać swoje życie, kiedy słyszeli prorocze słowo, to raczej umilczeli proroków. Zamiast czynić pokutę i zdecydować się na zmianę, to raczej zmienili swoich słuchaczy. Tak było w wypadku Jezusa, w wypadku Szczepana, kiedy oni otwarcie mówili, takie doświadczenia zażywał apostoł Paweł, ale on właśnie przypomina Tesaloniczanom, że to się ciągnie już od historii narodu izraelskiego, od samego początku. Możemy popatrzeć się na dwa starotestamentowe miejsca. Najpierw będę czytał z proroka Jeremiasza, 26 rozdziału, od 20 wiersza. Jeremiasz 26:20. Był również mąż, który prorokował w imieniu Pana, Uriasz, syn Semajasza. Ten prorokował o tym mieście i o tej ziemi dokładnie to samo, co Jeremiasz. A gdy jego słowa usłyszał król Jojakim i wszyscy jego rycerze i wszyscy książęta, król usiłował go zabić. Lecz gdy Uriasz dowiedział się o tym, zląkł się, zbiegł i przybył do Egiptu. Wtedy król Jojakim posłał do Egiptu mężów, Elnatana, syna Abbora, i z nim ludzi. Ci sprowadzili Uriasza z Egiptu, przywiedli go do króla Jojakima, a ten kazał go zabić mieczem i wrzucić jego zwłoki do grobów ludu pospolitego. Lecz Jeremiasza osłaniał Achikam, syn Safana, także nie wydano go w ręce ludu, aby go zabił. Umiemy to sobie wyobrazić? Jeremiasz przez 23 lata napomina lud izraelski. Ostrzega Judę, że Jeruzalem będzie zniszczone, że Pan opuści to miejsce, podobnie jak przedtem opuścił Sylo, jeżeli nie nawrócą się do Boga, jeżeli nie zmienią swoje postępowanie. Ale wtedy ten król Jojakim raczej zabił tego, który przynosił im prawdę. Zabił Uriasza, a chciał tak samo to zrobić z Jeremiaszem, ale Jeremiasza ludzie, którzy rozumieli tej powadze, ochronili go, aby przeżył właśnie tego króla. Łatwiej było umilczeć proroków, niż zmienić swoje postępowanie, swoje nastawienie ku Bogu. I swoim zachowaniem, tak jak tam apostoł Paweł pisze w 16 wierszu, że gniew Boży spadł na nich, dlatego że dopełnili miary grzechów swoich. Tak i tutaj było konstatowane przez autora księgi Jeremiasza, że właśnie pełnili kielich Bożego gniewu i nastał taki czas, kiedy z niego musieli pić. Właśnie wtedy, kiedy opuszczali Izrael i szli do niewoli babilońskiej. A po 70 latach tej niewoli babilońskiej Bóg skierował ten kielich w stronę Chaldejczyków, w stronę Babilończyków, aby oni coś z tego napili, właśnie dlatego, że pomimo, że poznali Boga Izraela, który tam mieszkał 70 lat, jednak nie pozostali wierni przy nim, tak jak to uczynił Nabuchodonozor. A ten sam czas, jeszcze zanim odeszli do niewoli babilońskiej, druga księga Kronik, 36 rozdział, wspomina w ten sposób, od 11 wiersza. Sedekiasz miał 21 lat, gdy objął władzę królewską. Panował 11 lat w Jeruzalemie. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, jego Boga, i nie ukorzył się przed prorokiem Jeremiaszem, przez którego przemawiał Pan. Zbuntował się również przeciwko królowi Nabukadnezorowi, któremu na Boga przysięgał uległość. Przeciwnie, usztywnił swój kark, zatwierdził swoje serce tak, iż nie nawrócił się do Boga, Boga Izraela. Także wszyscy książęta judzcy i kapłani oraz lud coraz bardziej grzęźli w niewierności, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów, bezczecąc świątynię pańską, którą on poświęcił w Jeruzalemie. A przecież Pan Bóg ich ojców nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, litując się nad swoim ludem i nad swoim mieszkaniem. Lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali Jego słowami, wyszydzali Jego proroków, aż gniew Pana na Jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku. Sedekiasz to był król, który już był właściwie pod panowaniem Nabukadnesara. I on miał być względem tego wielkiego panownika lojalny. Tak mu radził Jeremiasz. Jeremiasz przygotowywał ten lud, że to, że pójdą do niewoli babilońskiej, jest Boża wola i Bóg będzie z nimi i Bóg ich ochroni. Ale Sedekiasz zbuntował się przeciwko i Babilończycy oblegli Jeruzalemiem i 18 miesięcy był Jeruzalem w oblężeniu i działy się tam straszne rzeczy. Wreszcie zniszczyli świątynię i odprowadzili wszystkich do niewoli babilońskiej, oprócz tych najuboższych. Gniew Pana zmógł się tak, iż nie było już ratunku. Nie usłuchali przez lata napominania ze strony proroków i musiało się stać to, co się stało. Patrząc na te wydarzenia z odstępem czasu, czy możemy powiedzieć, że Bóg był miłosierny? Był. Często, kiedy czyta się tylko urywki tej historii, mówimy, jak Bóg mógł patrzeć na ten rok i pół tej nędzy, która działa się w tym Jeruzalem. Ale Bóg zrobił wszystko po to, aby nie musiało się to stać. Bóg zrobił wszystko po to, aby chociaż już mieli iść do tej niewoli, ale nie musiało być tamtego oblężenia. Miał się poddać ten izraelski król, który był właśnie wybrany Nabukadnesarem, aby właśnie słuchał tego, który był nad nim. W tej historii można było widzieć prawdę z odległości lat daleko obiektywniej i daleko łatwiej. I naród izraelski w swojej historii wstecz zorientował się. Słuchajmy, co Jezus mówi na adres uczonych w piśmie i na adres faryzeuszy. W Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale od 29 wiersza mówi, właściwie w całym tym rozdziale 23 mówi Pan Jezus takie biada. Biada, biada, biada w stronę tych uczonych, a to siódme biada brzmi tak. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych i mówicie, gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Wy też dopełnijcie miary waszych ojców. Albo inne tłumaczenie mówi, wy również idziecie za ich przykładem, dopełniając miary ich występków. W czasie Jezusa ci teolodzy, ci zwierzchnicy Kościoła odnawiali czy budowali te nagrobki na miejscu, gdzie były złożone kości tych starotestamentowych proroków i z wielkim szacunkiem przypominali sobie ich posłanie i byli przekonani, gdybyśmy my w tym czasie żyli, jak nie zachowalibyśmy się jak nasi praojcowie. My byśmy ich słuchali, my byśmy usłuchali tej prawdy. A Jezus mówi, ale wy nie jesteście inni. Wy jesteście potomkami swych praojców i podobnie jak oni mordowali swoich proroków, tak wy dzisiaj będziecie to czynić. I tak się stało. Zginął prorok największy Nowego Testamentu, Jan Chrzciciel. Śmiercią w młodym wieku ukrzyżowali Jezusa, tego proroka, który przynosił te najaktualniejsze rzeczy. Kamienowali apostoła Pawła, kamienowali dalszych. Zawsze po bitwie przychodzą ludzie, którzy mogą być generałami, którzy mogą powiedzieć, jak to miało być. Łatwiej jest zrozumieć prawdę w przeszłości, ale najtrudniej jest zrozumieć prawdę w teraźniejszości. Trudno się orientuje w tym i bardzo łatwo jest odrzucić, tak powiedząc, wylać dziecko z brudną wodą z wanienki. Tak łatwo to jest. Apostoł Paweł pociesza tych Tesaloniczan i mówi im, wy co prawda przechodzicie przez różne ucierpienia, ale nie bójcie się, Bóg jest sprawiedliwy. I każdy to, co czyni, za to poniesie swoją odpowiedzialność. I mówi im, wasza odpowiedzialność jest, abyście byli przykładem i abyście zwiastowali Ewangelię tym, którzy ją jeszcze nie słyszeli. Abyście nieśli Ewangelię dalej. A Bóg sobie uczyni porządek z tymi, którzy was prześladują. Na nich spadnie Boży gniew. Nie jest to wasza sprawa. Nie bójcie się. I chciałbym pozostać wierny tej właśnie, tej myśli, która może być taka niezauważalna tam w tym tekście, która tak trochę powtarza się i w tym, co powiedział Pan Jezus, że dopełnijcie miary ojców waszych. To powiedział Jezus, a apostoł Paweł mówi, żeby dopełnić miary grzechów swoich. Po prostu gdzieś coś się napełnia aż do jakiejś wierzchowatej miary. I wspomniałem sobie, że coś takiego napisane jest w tej ostatniej księdze Biblii, w objawieniu świętego Jana. Objawienie, przeczytam dwa takie miejsca. Najpierw z 5 rozdziału, 8 wiersz i 9. Objawienie 5, 8, 9. Tam jest napisane, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców. Każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. A potem o kilka rozdziałów dalej, w 16 rozdziale, zaraz pierwszy wiersz, tam Jan widzi czy słyszy i usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do 7 aniołów. Idźcie i wylejcie 7 czasz gniewu Bożego na ziemię. Wyobraźmy sobie te dwa kielichy. W jednym kielichu jest pełno wonności Bożej, a to są modlitwy świętych. A w drugim kielichu jest gniew Boży. I w kontekście tych wierszy o tym dopełnianiu uświadomiłem sobie, że te kielichy w niebie napełniane są ludźmi. Napełniane są ludźmi albo tą wonnością, albo gniewem, który przygotowywuje się, aby raz się wylał. Narody i Kościół pełnią w niebie te kielichy, które raz będą wylane na ziemię przed obecnością tronu Bożego. Czujemy tą odpowiedzialność Kościoła, jaką niesiemy tutaj na tej ziemi? Właściwie to jest wszystko, co apostoł Paweł tam napisał do tych Tesaloniczan i chciałbym pod koniec właśnie zrobić takie podsumowanie. Co z tego dzisiaj możemy wziąć dla siebie, dla naszego zboru? Co może to słowo, to nastawienie apostoła Pawła względem Tesaloniczan powiedzieć nam dzisiaj? To pierwsze, to co zaraz na początku, co właściwie jest takim i chyba głównym nazwem tego dzisiejszego zamyślenia. Tesaloniczanie przyjęli Boże Słowo. Czyli przyjęliście Słowo Boże. Myślę, że to, co dało podstawę naszemu zboru, było, że ludzie tutaj na początku przyjęli Boże Słowo, które zmieniło ich życie. Nikt im nie musiał mówić, ale oni pod wpływem przeczytanego Bożego Słowa spotykali się w tygodniu na czytaniu Bożego Słowa. A to Boże Słowo tak mówiło do nich, że zmieniało się ich życie, bardzo radykalnie zmieniało się życie. Czynili pokutę, dlatego że Boże Słowo dotykało się nie ich głowy, ale ich serc. A Boże Słowo ma moc, ale ta moc będzie się przejawiać właśnie wtedy, kiedy do serca wniknie. Dlatego że nasza głowa wywołuje tylko reakcję filozofowania, dyskusji, rozmyślania. Ale kiedy dotknie się naszego serca. Myślę, że coś się stało w przeszłości, co spowodowało stwardnienie serc. Nie chcę powiedzieć teraz do 100-procentowego całego naszego zboru. Ale podsumowując ostatnie lata naszego zboru, nasze serca względem Bożego Słowa stwardniały i nie potrafią się utrzymać. Ten zły przychodzi i skrada to słowo. I chociaż te słowa były tutaj tak mocne, tak głębokie, nie doszło do tych zmian, do tych oczekiwanych zmian. A więc spróbuj sobie odpowiedzieć na pytanie, które teraz postawię. Kiedy ostatni raz, czytając jakiś wiersz, jakiś tekst biblijny, przemówiło to do ciebie w ten sposób, że musiałeś płakać, że nie mogłeś spać, musiałeś myśleć o tym, nie dało ci to pokoju, dopóki nie zmieniło się coś w twoim nastawieniu serca. Kiedy to było ostatni raz? Wspominam na mojego teścia, który miał już wiele lat, już był w sędziwym wieku. Boże Słowo przeczytał całe, od początku do końca, co najmniej 40 razy w życiu. Ale wiele razy stało się, że w niedzielę rano on wiedział, że wstaję wcześnie, to on przyszedł z Biblią w ręku do mojego pokoju i mówi: Józek, czytałeś już to kiedy? Popatrz się, co tu jest napisane. To jest niemożliwe. Był często wzruszony do łez. Boże Słowo przemówiło do tego starego człowieka nowym sposobem. To był zdrój, który trzymał wielu ludzi i może trzymać wielu ludzi między nami w tej świeżości ducha, ale pod tym warunkiem, że nie zostanie zatamowana ta droga z Bożego Słowa do naszego serca. Nie dojdzie do zmiany, jeżeli tam nie odnajdziemy tej drogi, która na nowo będzie przemawiać do nas. To drugie, według tego tekstu, które dzisiaj czytaliśmy, wtedy, kiedy Boże Słowo obudzi nas, tak obudzi też i naszych nieprzyjaciół. Boże Słowo, kiedy zapali się w naszym sercu, będziemy niewygodni dla tych, którzy chcą tak duchowo sobie spać, którzy chcą tak pozostać w tej stagnacji chrześcijańskiej, którym odpowiada wszystko tak, jak teraz właściwie jest, są spokojni i będziesz narażał na takich ludzi, może między swoimi najbliższymi, czy między swoimi bliskimi, czy w zborze, czy gdzieś, gdzie spotykasz się z ludźmi. Apostoł Paweł nad tym się jakoś nie smuci. On pobudza tych wierzących, że takie jest życie. Nienawidzieli Jezusa, mogą nienawidzieć i uczni Jezusa. Nie będziemy lepsi na tym niż Jezus. A to trzecie, oby Bóg dał nam pokorne serce, abyśmy przyjmowali Jego Słowo na teraźniejszy czas. To, co odegrało się w przeszłości, miało swoją wagę. Ale ci prorocy, których w takim wielkim poważaniu mieli ci uczeni faryzeusze, oni już nic nowego nie powiedzieli. Nie powiedzieli nic aktualnego do dzisiejszego czasu. Ale Bóg posyłał tych, którzy mówili do dzisiejszego czasu, czy do tamtejszego czasu. A chciejmy pozostać w tej pokorze, aby rozważać Boże Słowo do obecnego czasu, traktować go poważnie, oddzielać plewy od pszenicy, ale generalnie nie wyrzucać to. Nie mówić, że to, co było kiedyś, to jest ważne, dlatego że żyjemy dzisiaj, a dzisiaj musi nowym sposobem przemawiać do nas Boże Słowo. Kiedy w tej naszej stagnacji nic się nie dzieje, to możemy sobie pomyśleć, no chyba Bóg jest zadowolony z nami. Chyba Bogu to nie przeszkadza, że tak żyjemy sobie tak łatwiej niż może byśmy mieli żyć. Wracam do tych kielichów. One się napełniały postępowo. 23 lata Jeremiasz napominał. A kiedy ta miara dosięgła wierzchołku, to później napisane nie było już pomocy. Nie było już pomocy. Bardzo zależy na tym, do którego kielicha będziemy inwestować. A to czwarte, wszystkie te trudności i problemy nie powinny nas odradzić od zwiastowania Ewangelii tym, którzy jeszcze nie spotkali się z Jezusem, którzy nie poznali Go jako swojego osobistego przyjaciela, jako swojego Pana. Kto to jest? Są to nasze dzieci, nasze wnuki, są to nasze rodziny, są to nasi sąsiedzi, współpracownicy. Nie możemy zatrzymać to posłanie, które otrzymaliśmy i z powodu którego stale tutaj jesteśmy jeszcze na ziemi. Nie zapomnijmy ani w tym czasie tych, którzy są poza granicami naszej okolicy, którzy słyszeli Ewangelię z ust naszych misjonarzy na Ukrainie, powiedzmy, tam w tym zborze, który jest takim naszym partnerskim zborem. Myślimy i w tym czasie tej izolacji, która nie wiemy, jak długo jeszcze potrwa, żeby i tam ci ludzie w tych niełatwych warunkach nie obrócili się przeciwko Bogu, ale szukali u Boga tej Jego bliskości, Jego obecności, aby i do nich przemawiało Boże Słowo w ten sposób, że będą się zmieniać. Boże Słowo, które może nam sprawić trudności względem tych, którzy nie chcą słuchać Boga. Bądźmy pokorni w tym, aby słyszeć to aktualne na dzisiejszy czas. I nie zatrzymujmy te poznane prawdy dla siebie, ale dzielmy się z tymi, którzy żyją koło nas. Jeszcze jest pewien czas, kiedy nie możemy robić inne rzeczy, ale możemy już dzisiaj kogoś odwiedzić, z kimś się spotkać i możemy się podzielić z nim, ale podzielić się możemy jedynie z czymś, co gorę we mnie, co żyje we mnie. A więc przychodźmy do Jezusa. Przychodźmy i w tej chwili, aby się modlić, aby prosić Pana o to, żeby Boże Słowo nie było tylko w naszych głowach, ale dotknęło się serca. Amen.